życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli.
Jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ksiądz Mariusz Sokółowski, Chrystusowiec przy mikrofonie. Drodzy Państwo, rozważamy wciąż treści zawarte w credo, treści dotyczące naszego wyznania wiary. Mówiliśmy sobie już poprzednio, że całe życie Jezusa, które było misterium, zapowiadało, opowiadało o Królestwie Bożym, o niebie. Jezus swoim życiem i tym, kiedy był dzieckiem, i podczas publicznej działalności, także kiedy oddawał życie za nas, opowiadał o Bogu Ojcu, który jest miłością. Całe jego życie, można tak powiedzieć, pokazywało też walkę, walkę Jego o człowieka. Przyszedł po to, żeby służyć, żeby wyrwać z więzów grzechu, śmierci człowieka. Już Jego dzieciństwo, tym było wczoraj, to ukryte życie, mówiło, że On jest istotnie, jest Synem Bożym, jest zapowiadanym Mesjaszem. Stąd wczoraj, rozważając te treści o ukrytym życiu Jezusa, o Jego dzieciństwie, przeżywaliśmy niejako Adwent, bo o tym w czasie Adwentu mówimy, o tym czasie oczekiwania na Jezusa, przygotowania serc dla Niego, prawda? A dzisiaj już chcemy opowiedzieć o misterium publicznego życia Jezusa. Dzisiaj będzie o chrzcie Jezusa i o kuszeniu. To są punkty katechizmu Kościoła katolickiego od 535 do 540. I drodzy Państwo, o ile, no właśnie, o ile młodość Jezusa jest ukryta przed nami, gdzieś tam rodzi w nas taką swoistą ciekawość, jak przeżywał tą codzienność z matką swoją pod okiem opiekuna Józefa. Niewiele wiemy, możemy się domyślać, wiemy, co już cytowaliśmy w poprzednich katechezach ze świętym Łukaszem, że Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi. Tyle wiemy. Kiedy został w świątyni, kiedy przysłuchiwał się uczonym w prawie, zadawał pytania, rozmawiał z nimi, to potem ewangelista tak to komentuje: czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi. I o ile jednak to te 18 lat jest ukryte od 12 do 30 roku życia, to życie publiczne Jezusa, Jego działalność, no sama nazwa mówi publiczne, więc jest znane. I bliskie nam jakoś tam, bo przecież fragmenty Ewangelii czytamy w kościele, słuchamy kazań, konferencji, kateches, także dzisiaj jest to bardzo dostępne w internecie, mamy różne rozważania zawarte w książkach. Też podczas osobistych, tak myślę, medytacji, rozważań, to publiczne życie Jezusa poznajemy Go po prostu. Ta nasza osobista lektura Pisma Świętego pomaga nam zbliżyć się do Jezusa. No, tak jak mówił święty Hieronim choćby, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Zatem czytając Słowo Boże, poznajemy Jezusa, Jego publiczne życie, ale tym samym to nie ma być tylko poznanie faktów, ale ma to być rozmiłowanie się w Nim. To ma być niejako przejęcie Jego stylu życia. To ma nas przemieniać, bo Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne. To nie jest jakaś tam opowieść, historia tylko, ale jest to żywe Słowo. Kiedy czytamy Słowo Boże, sam Bóg do nas mówi. No właśnie, i dlatego znamy. Poniekąd znamy to życie publiczne Jezusa, ale co nam mówią konkretne wydarzenia z życia Jezusa? Pewnie też nie wszystkie zapisane w księgach Ewangelii. Co nam mówią konkretnie te słowa, będące no też misteriami, bo to wszystko jest owiane tajemnicą, dlaczego tak, a nie inaczej Jezus powiedział, zrobił. Dlaczego tam się pojawił, prawda? No i jeszcze wiele rzeczy nie wiemy pewnie. Ale mówiąc bardzo prosto, krótko, znów Jezus objawia się nam jako Syn Boży, zapowiadany Mesjasz, Zbawiciel, ten namaszczony, ten przepowiadany przez proroków, przekonuje do siebie, czyniąc różne cuda i też potwierdza Jego osobę, prawdziwość Jego, jeśli można tak powiedzieć, Ojciec, Bóg Ojciec na górze Tabor, ale wcześniej podczas już chrztu. To jest mój syn umiłowany. Tak, ale to też niejako możemy tak powiedzieć, to życie Jezusa to takie, jeśli wolno tak powiedzieć, biorąc to w cudzysłów, przetarcie szlaków dla naszego życia. Mamy iść przez życie Jego śladami. Iść i wypełniać wolę Ojca bezwarunkowo, jak Jezus. On nam to pokazał w czasie swojego publicznego życia. Bezwarunkowo wypełniać wolę Ojca, poznawać ją i iść właśnie według tego Bożego zamysłu, bo On jest dla nas najlepszy. Jezus powiedział, że moim pokarmem jest wypełnić wolę Ojca. Iść i służyć jak On. Jezus powiedział, nie przyszedłem, żeby mi służono, ale żebym to ja służył. Dalej, iść i walczyć o dobro człowieka. Walczyć o niego całe życie Jezusa, pochylanie się nad biednymi, chorymi, nauczanie, to była jedna wielka troska, jedna wielka walka o każdego człowieka. O tą jedną nawet zagubioną owcę, mimo że ma tych innych 99 dobrych, uczciwych, co nie uciekną, prawda? To tak obrazowo oczywiście, ale walka o tego jednego, jedynego, o mnie i o ciebie. O mnie i o ciebie, drogi bracie, droga siostry. Jezus, znów, biorąc w cudzysłów, toruje nam drogę, drogę przez życie do nieba, do zbawienia. I to do tego stopnia, że idzie nad Jordan, by przyjąć chrzest od proroka Jana Chrzciciela, tego proroka przełomu Starego Testamentu i Nowego Testamentu. I to może w takim pierwszym naszym spostrzeżeniu gdzieś budzić pytania. Jak to święty Jezus, namaszczony Syn Boży, idzie przyjąć chrzest? No jak? Przecież On był podobny, owszem, we wszystkim do nas, właśnie oprócz grzechu. Prawda? Jan chrzcił, był to chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. A Jezus przychodzi, On święty, czysty, idealny, przychodzi, by wejść w ten brud rzeki tych grzechów, tak oczywiście symbolicznie, by te wody uświęcić, by też Ojciec mógł w tym momencie dać świadectwo. I katechizm Kościoła katolickiego tłumaczy nam w punkcie 535. Na początku publicznego życia Jezus przyjmuje chrzest od Jana w Jordanie. Jan głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Tłum grzeszników, czyli celnicy, żołnierze, faryzeusze, saduceusze oraz nierządnice, przychodzi, aby być ochrzczonym przez Niego. Miał wielki posłuch Jan, poprzez to, co mówił, ale też poprzez jego styl życia, bardzo surowy, radykalny, byśmy powiedzieli, konsekwentny. Nie bał się też mówić niewygodnych prawd. I ludzie dawali mu posłuch, wierzyli jemu, czuli respekt do niego. Nawet pamiętamy, w pewnym momencie myśleli, że to on jest tym Mesjaszem, a on pokornie mówi, ja jestem tylko głosem. Ja tylko robię swoje, ja znikam. Proszę Państwa, kiedy wydobędziemy jakiś głos z siebie, coś powiemy, no to w tym momencie to idzie, ten dźwięk, a potem cichnie, nie ma go już. I taki był Jan Chrzciciel. Mówię, a potem znikam, usuwam się w cień, przygotowuję miejsce dla kogoś dużo ważniejszego. Ja jestem tylko głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogi dla Pana. I ludzie przychodzili do niego się ochrzcić, zmienić swój styl bycia, postępowania. I jak mówi katechizm, wtedy przyszedł Jezus. No, Jan Chrzciciel waha się ochrzcić, ale Jezus nalega, przyjmuje chrzest. Wówczas Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na Jezusa, a głos z nieba ogłasza, ten jest mój Syn umiłowany. To czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 3 rozdziale. Jest to, jak mówi katechizm, objawienie się, epifania Jezusa jako Mesjasza, Izraela i Syna Bożego. Bóg potwierdza, to jest to, nie tamten inny, nie Jan Chrzciciel, ten jest mój Syn umiłowany. Ten, właśnie ten, prawda? Duch Święty w postaci gołębicy wstępuje. On był zawsze był z Jezusem, Duch Święty, z Ducha Świętego się począł, ale w tym momencie w taki widzialny sposób, jako też świadectwo dla uczestników, dla obecnych tam, no i dla nas wszystkich. Duch Święty, a więc cała Trójca, Duch Święty, głos Boga Ojca i Jezus w tym momencie jest to świadectwo o Jezusie, objawienie się Jezusa jako Mesjasza Izraela i Syna Bożego, Epifania. To jest początek tej publicznej działalności Jezusa. Czytamy dalej, chrzest Jezusa jest z Jego strony przyjęciem i zapoczątkowaniem Jego posłania jako cierpiącego sługi. Jezus pozwala zaliczyć się do grzeszników. Jest już barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Uprzedza już chrzest swojej krwawej śmierci. Przychodzi już wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, to znaczy poddaje się całkowicie woli swego Ojca. Jezus z miłości przyjmuje ten chrzest śmierci na odpuszczenie naszych grzechów. Ten chrzest śmierci, czyli mękę krzyżową. Na to przyjęcie odpowiada głos Ojca, który upodobał sobie w Synu. Duch, którego Jezus posiada, w pełni od chwili swego poczęcia przychodzi spocząć na Nim. Jezus będzie Jego źródłem dla całej ludzkości. Podczas Jego chrztu otworzyły się niebiosa, które zamknął grzech Adama. Wody zostają uświęcone przez wstąpienie Jezusa i Ducha Świętego. Jest to zapowiedź nowego stworzenia. Coś nowego. Bardzo ładnie to tłumaczy katechizm. Proszę posłuchać raz jeszcze. Podczas chrztu otworzyły się niebiosa. Dotąd zostały zamknięte przez grzech Adama. Adam, Ewa, wszystko zepsuli. Przez nieposłuszeństwo przychodzi Jezus jako całkowicie posłuszny. I wtedy otwiera się to niebo. Ta brudna woda od tych grzechów ludzkich tak symbolicznie zostaje uświęcona przez wstąpienie Jezusa i Ducha Świętego. To jest zapowiedź nowego stworzenia, czegoś nowego. Człowiek będzie odrodzony, człowiek będzie zbawiony. Człowiek nie jest na pozycji przegranej, bo jest Jezus, bo jest Zbawiciel, bo przyszedł Ten, który jest naszym Odkupicielem. Odkupicielem człowieka. Początek publicznej działalności Jezusa. Jeszcze za chwilę będzie modlitwa Jezusa, 40-dniowa, Jego post na pustyni, ale ten moment też jest bardzo ważny, bo to też dla nas taki sygnał, że my też mamy być ochrzczeni. I dla wierzącego chrzest to też, tak jak dla Jezusa chrzest w Jordanie był początkiem publicznej działalności, tak dla wierzącego chrzest jest początkiem życia w wierze. Początkiem życia duchowego, to tak mówimy mądrze, chrzest to jest brama kolejnych sakramentów. Człowiek ochrzczony może przystępować do kolejnych sakramentów. W czasie chrztu jest włączony w Kościół, we wspólnotę wierzących w Chrystusa, we wspólnotę, wielką wspólnotę dzieci Bożych. Zostaje zmazany grzech pierworodny i otrzymuje piękne imię. Mamy te swoje imiona najróżniejsze, Krysia, Basia, Bożena, Michał, Krzysiu, Marian, Mariusz, prawda, Jacek, Dominik, wszystkie są piękne, tak myślę, szczególnie kiedy jest to imię jakiegoś świętego, ale tak naprawdę otrzymujemy wspólne imię chrześcijanin, nie tam ktoś, byle kto, chrześcijanin, wyznawca Chrystusa. Jeszcze byśmy dodali katolik, bo jesteśmy w wierze katolickiej ochrzczeni. No i ten sakrament wyciska niezatarte znamie, nie da się odchrzcić, proszę Państwa. To święty Augustyn powiedział gdzieś na innym miejscu, że to jest pieczęć Pana. Pieczęć Pana. Takie duchowe, wypalone znamie. Jesteś ochrzczony. Jesteś dzieckiem Boga. Chrzest wyciska niezatarte znamie. Oczywiście ktoś może się z kościoła później wypisać, dokonać aktu apostazji na własne życzenie. To jest zawsze wielkim bólem dla nas, ludzi wierzących, ale gdzieś tam ta pieczęć zostaje. To tak samo jak w przypadku, to tak na marginesie mówię, kapłaństwa. Gdyby kapłan zrezygnował z posługi kapłańskiej, to mimo wszystko oczywiście jest zawieszony we wszystkich czynnościach kapłańskich i tak dalej, odpowiednie kary i tak dalej, ale jest to jego niezatarte znamie kapłaństwa, wyryte i czasem tak przypominamy, to szczególnie młodzież się interesuje, gdzieś na katechezie pamiętam, że w wypadkach skrajnych, na przykład ksiądz jedzie samochodem i jest jakiś wypadek, ktoś tam umiera, to chociaż jest w karach kościelnych i nie może ani pełnić żadnych funkcji kapłańskich, ani nosić stroju duchownego, to w tym wyjątkowym momencie on może iść i udzielić rozgrzeszenia tamtej osobie. Może ją wyspowiadać, o ile jest na to czas, ale na pewno udzielić rozgrzeszenia, bo ma też to niezatarte znamie. Do końca życia zostaje kapłanem, nawet jeśli tak zewnętrznie, formalnie księdzem nie jest. To tylko tak na marginesie, w kontekście właśnie niezatartego znamienia, które wyciska chrzest święty. Jezus pokazuje nam, oto droga, przez tą bramę, przez chrzest idźcie dalej, do szczęścia, do pełni szczęścia, którym jest niebo. Oczywiście na tej drodze będzie krzyż, będzie cierpienie, zresztą to jest bardzo piękne, że Jezus jest różny od wielkich tego świata. Jezus, ja lubię to określenie, nie owija bawełnę, mówi prosto, jak będzie ciężko, no to będzie. Ale jak pomogę, jak mówię wam, że wam pomogę, to wam pomogę. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc to jest niesamowite. I tą drogą należy iść. Oczywiście, że zatrzymując się jeszcze chwilkę na chrzcie, niektórzy mówią, a po co chrzcić dzieci malutkie, to nic nie rozumieją, to jest może i wbrew nim, prawda, to jest krzywda, będą duże, to sobie wybiorą. No, ja się pytam, to po co dajesz dziecku mleczko, prawda, gdzie ono grymasi, po co dajesz tą papkę, tą zupkę, jak ono się krzywi, nie lubi tego, prawda? Daj mu wybór, niech sobie wybierze, prawda? I matka mówi, jak to? To jest dla niego dobre. Ja muszę, prawda? Ja muszę zadecydować za niego. No, tak samo właśnie jest z Kościołem, z wyborem wiary. Za dziecko trzeba zadecydować, bo to jest dla niego też dobre. To jest dla niego też właściwe, dobra droga. Potem podczas Komunii Świętej i w dalszym życiu będzie ponawiało swoją wiarę albo się wycofywało. No, to już jest wtedy wybór tego dziecka, ale w tym momencie rodzice decydują, tak jak w wielu aspektach jego początkowych faz życia. To rodzice za niego podejmują decyzje, nawet jeśli to dziecko się tam gdzieś buntuje, grymasi, nie chce, prawda, bo wiedzą, co jest dla niego dobre. Za niego biorą odpowiedzialność także w tym wymiarze duchowym. Mimo buntu, nie lubię szkoły, nie lubię przedszkola, to musisz iść do szkoły, bo to jest dla ciebie dobre, tak? Nie będę myć zębów po jedzeniu, nie lubię. To będziesz to robić, bo to jest dla ciebie też dobre, to jest dla zdrowia, dla higieny i tak dalej, nie? I tak właśnie z chrztem, tak właśnie z tą katechezą, z modlitwą w domu, bo to jest dla ciebie dobra droga do życia wiecznego, do pełni szczęścia. Dzisiaj może tego nie rozumiesz, ale kiedyś będziesz to wiedzieć. I wierzę w to głęboko, to dziecko kiedyś, jak podrośnie, to powie, Boże, dziękuję Ci za taką mamę, za takiego tatę, za takich dziadków. I to będzie wielka radość, wielkie szczęście, sukces dorosłych rodziców, dziadków, że dali to, co najważniejsze dziecku. Pewnie, że są różne i dzisiaj sytuacje, niektórzy się buntują, ale temat szeroki, pewnie go i tak całego nie obejmiemy teraz. No właśnie, kiedy byliśmy chrzczeni, drodzy Państwo, to też tak kiedyś słyszałem, ksiądz mówił na kazanie, jakoś mi to utkwiło, tak jak Jezus usłyszał i właściwie wszyscy usłyszeli to o Jezusie, Tyś jest mój Syn, to jest mój Syn umiłowany, to tak samo kiedy Ty byłeś chrzczony, to też te słowa, nikt tego nie słyszał oczywiście, ale te słowa padły gdzieś tam z ust Boga. Ty jesteś moim ukochanym dzieckiem, ty jesteś moją ukochaną córką, pamiętaj o tym. I tutaj wracam od razu do tych słów papieża Benedykta, które no bardzo lubię powtarzać ludziom, też sobie. One tak przyniosą taką nadzieję dla nas, kiedy nam jest źle, kiedy nam jest smutko. Nie jesteś byle kim. Jesteś dzieckiem Boga. Dla Boga, mówi papież Benedykt XVI, dla Boga jesteś chciany, kochany i potrzebny. Chciany, kochany i potrzebny. A jeśli przyjąłeś chrzest, to jesteś chroniony, bardzo mocno chroniony. Bierzesz udział w tych wszystkich dobrach duchowych Kościoła. Czytamy, przez chrzest chrześcijanie zostaje sakramentalnie upodobniony do Jezusa, który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Powinien on wejść w tę tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, stąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody i ducha, aby w Synu stać się umiłowanym Synem Ojca i wkroczyć w nowe życie. Wkroczyć w nowe życie. Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z Nim zmartwychwstać. Stąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali wyniesieni. Wznieśmy się z Nim w górę, abyśmy z Nim dostąpili chwały, to mówi święty Grzegorz. Natomiast święty Hilary z Poitiers powiedział też takie ładne zdanie, cytuję to katechizm. Wszystko, co dokonało się w Chrystusie, pozwala nam poznać, że po Jego chrzcie w wodzie Duch Święty z nieba unosi się nad nami. Nad nami też. I namaszczeniem niebiańskiej chwały nas napełnia, a głosem Ojca stajemy się przybranymi synami Bożymi. No właśnie to, co powiedziałem. Głosem Ojca stajemy się przybranymi synami Bożymi. Bóg też mówi, jesteś dla mnie ważny. Jesteś dla mnie ważna, córko moja. To szczególnie jest istotne, kiedy czujemy się tacy samotni, kiedy przeżywamy jakieś cierpienie, kiedy wydaje nam się, że wszyscy są daleko, że minęły lata aktywności i co ja teraz znaczę i kim ja teraz jestem, nikomu już niepotrzebny, to nie jest prawda. Nie wolno dopuścić do siebie takich myśli. Jesteś ukochanym dzieckiem Boga, nieważne ile masz lat, czy 20, czy 75, albo 80. Jesteś ukochanym synem, ukochaną córką dobrego Boga. I drodzy Państwo, ostatnie jeszcze punkty, kuszenie Jezusa. Zanim Jezus rozpoczął tą wędrówkę na dobre i nauczanie, zanim posłał uczniów, czy powołał raczej uczniów i potem 12 apostołów, no to wchodzi w samotność na pustyni. I ten fragment czytamy właśnie u progu Wielkiego Postu, kiedy modli się, pości. To taki fragment, który ma nam też pomóc przeżywać Wielki Post, ale być też z nim, poszczącym 40 dni postu, modlitwy, prawda, przygotowanie, przysposobienie do tej publicznej działalności. No i wtedy przychodzi ten bezczelny, zły duch, wystawia Jezusa na próbę, jego synowską postawę wobec Ojca, jego zaufanie do Ojca z trzema pokusami. Pamiętamy je, Jezus jest głodny, bo pości, zmień te kamienie w chleb, przecież umiesz, chcesz się nakarmić, będziesz głodny, nasycony, czyli pozornie chce dobrze? Tak, ale to jest kłamstwo, ojciec kłamstwa, chce, żeby Jezus go posłuchał, bezczelny, mający tupet, a Jezus odpowiada słowem Bożym, nie samym chlebem żyje człowiek. Dalej bierze go na wysoką świątynię, rzuć się w dół, aniołowie przylecą, ciebie złapią, no przecież powiedziano, że nie pozwolić, żeby ci się stopa zraniła, to będzie spektakularne, będziesz znany, sławny jeszcze bardziej, a przecież ci chodzi, żebyś był sławny. I Jezus mówi, nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Potem pokazuje Jezusowi cały świat, aż po horyzont daleko, mówi, to będzie twoje, tylko chwilkę uklęknij przede mną, oddaj mi pokłon, to będzie twoje, bezczelny. Ale Jezus nie daje się złamać i mówi, tylko Bogu samemu będziesz służyć, oddawać pokłon. Odpowiada słowem Bożym i ewangelista podaje, wtedy odszedł, ale do czasu, od niego zły duch. Tak, Jezus wygrywa tym, że nie poddaje się, wygrywa Słowem Bożym. Czytamy Ewangelię, mówią o okresie samotności Jezusa na pustyni, zaraz po przyjęciu przez Niego chrztu od Jana. Duch wyprowadził Go na pustynię. Jezus pozostaje tam przez 40 dni poszcząc, żyje wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu usługują. Na końcu tego czasu trzykrotnie kusi Go szatan, usiłując wystawić na próbę Jego synowską postawę wobec Boga. Jezus odpiera te ataki, które odtwarzają w sobie pokusy Adama w raju i w Izraelu na pustyni, a diabeł oddala się od niego do czasu. Do czasu. On jeszcze będzie prowokować. Czytamy dalej. Ewangeliści wskazują na zbawcze znaczenie tego tajemniczego wydarzenia. Jezus jest nowym Adamem, który pozostaje wierny tam, gdzie pierwszy Adam uległ pokusie. Jezus doskonale wypełnia powołanie Izraela w przeciwieństwie do tych, którzy prowokowali niegdyś Boga przez 40 lat na pustyni. Chrystus objawia się jako sługa Boży, całkowicie posłuszny woli Bożej. W tym Jezus jest zwycięzcą diabła. Związał mocarza, aby odebrać mu jego zdobycz. Zwycięstwo Jezusa nad kusicielem na pustyni uprzedza zwycięstwo męki, w której Jezus okazał najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej miłości do Ojca. Adam z Ewą byli też w odosobnieniu, bez ludzi, bo byli sami na tym świecie ze zwierzętami w odosobnieniu. I tam przyszedł ten zły. Nie dali rady. Ugięli się, przegrali. Ulegli pokusie. Jezus też był w samotności, ale pokonał złego. Izrael, naród izraelski wędrował przez pustynię i nie wytrwał. Nie wytrwał tego czasu wędrówki, tego czasu postu. Zaczął narzekać, krytykować, szemrać przeciwko Bogu. Był nieposłuszny Bogu. Jezus daje posłuszeństwo Bogu. Będę blisko Boga. Tylko Jemu będę posłuszny. Tylko wobec Niego będę lojalny, jeśli wolno tak powiedzieć, żadnych potrzeptów. Jezus objawia się jako sługa Boży, posłuszny woli Ojca i w tym jest zwycięzcą diabła, związując mocarza, aby odebrać mu jego zdobycz. To Mateusz 3:27. Jezus jest dla nas. Jezus jest dla nas. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Przeszedł przez życie, czyniąc dobrze, walcząc o człowieka i przeszedł przez to, przez co my przechodzimy codziennie. Bracia i siostry, drodzy Państwo, pokusa nas też dotyczy. No chyba nie ma ludzi, którzy nie są kuszeni, ale pokusa nie jest grzechem. Zrób to, albo nie rób tego, odpuść sobie, daj spokój, będziesz ładzić do kościoła, prawda, się modlić. Co ci to daje, prawda? Jakie pokusy mogą być teraz w kontekście tragedii autokaru, który rozbił się jadąc do Medjugorje na pielgrzymkę. Ile już czytałem w internecie, no nie chcę tutaj cytować, przykrych słów różnych ludzi, którzy najwyraźniej z Kościołem nie są związani. Prowokacyjne pytanie, a gdzie Pan Bóg, a gdzie ta wasza Matka Boża, prawda? Przecież jechali się modlić, śpiewali pieśni pobożne. I co? I co to po co się modlić, nie? No, mogą być jeszcze inne sytuacje, trudne, pokusy, prowokacje. On jest tak bezczelny. Jeśli kusił Jezusa, świętego naszego Pana i Mistrza, to nie będzie miał żadnych oporów, żeby kusić mnie i ciebie. Żadnych. Ale pamiętajmy, pokusa nie jest jeszcze grzechem. Ale wejście w dialog będzie już, może być początkiem przegranej. Bo my nie damy rady. On jest silniejszy. Natychmiast wzywać Boga. Nie liczyć na własne siły, bo zwyczajnie nie damy rady. Katechizm mówi, kuszenie Jezusa ukazuje, w jaki sposób Syn Boży ma być Mesjaszem w przeciwieństwie do tego, co proponuje mu szatan i co ludzie chcą mu przypisać. Dlatego właśnie Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Kościół co roku przez 40 dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni. Jezus pokonał złego już tam na pustyni, by nam też pokazać, że my damy radę z Nim, nie sami. On znów objawia swoją walkę o człowieka, kolejne misterium Jego życia. Chrzest, teraz kuszenie pokazuje, że on walczy o człowieka, toruje nam drogę. Jak mamy postępować? Święty Szarbel, pustelnik z Libanu, mówił, cytowałem to kiedyś na antenie Radia Maryja, nie wchodź w dialog z diabłem, zakończ rozmowę, zanim padnie pierwsze słowo. A ja bym tutaj dodał, jeśli mogę do świętego coś dodać, od razu zwróć się do Jezusa. Od razu Jezu ratuj. Od razu Jezu pomóż. Od razu święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Codzienna modlitwa, Ojcze nasz, taki mały egzorcyzm. Jeśli ktoś ma pokusy przeciwko ciału, jakaś pornografia go prowokuje, kusi, no łatwy dostęp dzisiaj. Ktoś mówi, połóż na komputerze krzyż. W domu twoim, w pokoju, gdzie śpisz, niech będzie krzyż, niech będzie obraz Matki Bożej. Kiedy przychodzi pokusa, od razu wzrok na krzyż. Od razu wzrok na Matkę Bożą. To cię musi zawstydzić. To cię musi zatrzymać. Prawda? Kiedy spojrzysz na Matkę Bożą. Bo diabeł jest podstępny. Nigdy nie przychodzi pod swoją prawdziwą postacią. Ani nie kusi nas jako brzydka istota. Dobrze wie, co nam się podoba i co nas pociąga, mówi święty Szarbel. Szepcze do ucha. To, co ludzie lubią słyszeć, pokazuje tobie to, na co lubisz patrzeć, daje rzeczy, które lubisz dotykać i karmi cię tym, co najbardziej ci smakuje. No ale potem zostawia cię i nie damy radę. Z pomocą Bożą damy radę. I na koniec takie może też ciekawe zdanie z Szarbela, świętego pustelnika z Libanu. Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem. Diabeł nie wejdzie przez zamknięte okna i zakneblowane drzwi. Diabeł wchodzi przez drzwi, które są otwarte. Które są otwarte. Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem. Jezus pokazał nam, poprzez swój chrzest, poprzez zmaganie na pustyni, jaka jest nasza droga. On przetarł ścieżki naszego życia, pokazał, jak mamy walczyć. Tylko z Nim. Z Nim On zszedł, na ziemię stąpił, żeby nas uratować, żeby o nas zawalczyć, żeby wysłużyć nam niebo. I tylko i wyłącznie trzymając Jego dłoni damy radę. Panie Jezu, Ty, który jesteś najświętszy, Ty, który nie byłeś wolny też od ataków złego ducha, wygrałeś. Prowadź nas Twoją drogą, drogą świętości, drogą pokory, drogą posłuszeństwa i drogą służby. Amen.